Prezydent na 96 FM. Każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na Wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, jest w studiu Radia Index. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam wszystkich państwa i panie.
Witamy serdecznie. Zaczynamy od budżetu obywatelskiego. Podobno 120...
A to zaczęliśmy od pogody, ale dzisiaj nie będzie stawki, tak? Pogodowej. No, ja zawsze stawiałem.
Może być, że pogoda taka szara, jakaś no taka nijaka, nie ma o czym mówić. A budżet obywatelski, ciekawy, 125 tysięcy złożonych podpisów.
Głosów. Tak. Więcej niż to miało miejsce ostatnio. I dzisiaj o godzinie 14 odbędzie się konferencja, na której przedstawimy wyniki głosowania.
Do finału doszła podobno Tanzbuda i trzecie liceum ogólnokształcące, a konferencja prasowa jest w Roksanie, byłej przy Kaczym Dole, więc...
Więc o 14 zwycięzcy podamy wyniki o godzinie 14 i nie chciałbym, że tak powiem, wychodzić ponad szereg, przed szereg, więc o 14 będą wyniki i oczywiście poza dużymi projektami jest jeszcze bardzo, bardzo dużo małych projektów, które też znajdą swoje miejsce i będą realizowane w tym roku.
A jakie wnioski na przyszły rok, jeśli można już o te wnioski poprosić? Oświata będzie wyłączona z budżetu.
Myślę, że nie wyłączona, ale będzie oddzielnie traktowana.
To znaczy tak.
Będzie miała swój własny budżet. To trzeba to... No, cóż, na wnioski trzeba będzie, że tak powiem, dopiero skończyliśmy przeliczać te wszystkie głosy.
Ja mam jeden wniosek, żeby jaśniej rozpisać czasem nazwy tych projektów, bo nie do końca wiadomo, zwłaszcza w przypadku tych małych,
ale to trzeba
co mamy
tym,
na myśli, zwłaszcza, że czasem...
że tak powiem, autorem nazw tych projektów, to nie my jesteśmy.
Albo jakiś załącznik przygotować, w którym będzie więcej szczegółów na temat konkretnych projektów, bo są osoby, dla których, to znaczy tam nie ma jakichś takich najbliższych sercu, powiedzmy, spraw, to są osoby, które jednak chcą oddać głos, ale nic nie dotyczy ich osiedla i przeglądają sobie, byłam świadkiem takiej sytuacji. Te nazwy, oni kompletnie nie wiedzą, co to znaczy. Budowa wiaty na przykład. No więc, gdzieś, czy tam ulica Botaniczna, remont latarni, czy remont oświetlenia.
No to jest też ciężko w jakiś sposób wszystkie dokładnie opisać, bo my bardzo dużą ilość projektów poddajemy pod głosowanie, więc też trzeba pamiętać, bardzo dużą ilość projektów chcemy zrealizować, no bo jeżeli chcemy zrealizować nie kilka, tylko kilkadziesiąt projektów w ramach budżetu obywatelskiego, więc to samo w sobie już jest, że tak powiem, jakby no, trudne, ale oczywiście ma pani rację w 100%, że powinniśmy się starać, aby to było bardzo konkretnie, a myślę, że też warto dać komuś innemu, bo też często autor wniosku po napisaniu swojego tytułu,
że
tak powiem,
ktoś
tak to skonstruuje, że
słowa,
dokładnie,
które
że ktoś może z boku niech popatrzeć, czy on to samo rozumie, co autor miał na myśli, pisząc te słowa, więc jak najbardziej. Ja dzisiaj o 14 podamy, więc państwo też pewnie będziecie mieli szansę usłyszeć, kto i będziecie mogli przekazywać te informacje.
Jak będzie, telefon nam dzwoni, proszę, żeby słuchacze dzwonili za jakieś 8 minutek, chwilę porozmawiamy z prezydentem i po piosence będziemy odbierać telefony naszych słuchaczy. Na bieżąco też odbieram pytania do prezydenta na mailu prezydent@wzielonej.pl. A jeszcze o Tanzbudzie. Jeśli wygra, panie prezydencie, czy to jest miejsce takie, czy to będzie miejsce komercyjne?
A co rozumie pod pojęciem miejsce komercyjne?
To znaczy, że każdy, kto będzie chciał w tej Tanzbudzie działać, tańczyć, rozwijać się, bawić, będzie musiał płacić za zajęcia. To znaczy, czy to jest przedsięwzięcie pana Filipa Czeszyka, znaczy,
ja
czy
myślę,
to będzie ogólnodostępne, czy to w ogóle wiadomo, czy nie?
O tym, trzeba pamiętać też o tym, że to wszystko w pewnym sensie jest komercyjne, bo przecież też trzeba za prąd zapłacić, za ogrzewanie, etc. Więc tutaj nie ma, ale ja myślę, że to jest tak samo jak z treningami w sesjach sportowych. Czy one są komercyjne dla dzieci? Odpowiedź brzmi moim
zdaniem
nie, ale
każdy jak z nas, to nie byłoby
każdy z nas płaci za zajęcia w różnego rodzaju sekcjach, za możliwość uczestniczenia. Miasto pomaga wszystkim tym, którzy organizują, ale no, rzadko kiedy jesteśmy w stanie doprowadzić do sytuacji takiej, że za 100%, że tak powiem, odpłatności jest z naszej strony, więc myślę, że to
ale
wszystko
jeszcze
jest,
chyba nie wiadomo, jak to będzie funkcjonować.
Wszystko jest tam, że tak powiem, zawsze połączone i w różnego rodzaju naczynia, więc ten kryobieg jest, ale myślę, że tak naprawdę biorąc pod uwagę, jeżeli chodzi o ile projekt ten wygra,
no więc właśnie.
Bo to jeszcze nie jest przesądzone. Inaczej, ja znam wyniki, ale nie będę ich zrażał, ale myślę, że to nie jest też tak, że ktoś to robi super wielce komercyjnie, bo tak naprawdę tych miejsc, gdzie się wszyscy wspaniale bawią i uczą tańczyć, jest w miejsc w Zielonej Górze dużo, przecież tak samo stworzyliśmy zaułek artystów, w którym różnego rodzaju ludzie kultury funkcjonują, działają, więc tam też ponoszą pewne koszty, bo tak to mniej więcej jest skonstruowane.
Mamy czas wyborów, panie prezydencie, czas odsłaniania kart, nazwisk, jedynek na listach. To jest też czas obietnic. Pan jeszcze nic nie obiecywał.
No wie pani co, no cóż, ja zawsze staram się w życiu brać odpowiedzialność za swoje słowa, bo to jest najłatwiej obiecywać każdemu, że będzie piękny, młody, bogaty i zrobimy, damy mu wszystko, co tylko sobie życzy, więc staram się uciekać od czegoś takiego, bo no cóż, można na wyrost wszystko poobiecywać każdemu, a później, kiedyś trzeba później to zweryfikować i moim zdaniem nie da się wielu rzeczy zmienić w porównaniu do tego, co że tak powiem, jest w tej chwili.
A czy pojawi się hasło ściągnę inwestorów na przykład do Zielonej
Ale
Góry?
Przecież my cały czas o to walczymy i to nie jest tak, że tych inwestorów w Zielonej Górze nie ma, bo przypomnę, że Zielona Góra ma najniższe bezrobocie w województwie. Myślę, że jest to powód do zadowolenia, ale na pewno nie do dumy, bo chciałbym, żeby było tego jeszcze więcej i żeby to funkcjonowało i będą kolejni. Tak naprawdę cały czas przecież kończymy uzbrajać strefę, bo bez uzbrojenia tego nigdy nie będzie i tutaj ten proces jest strasznie duży, długi, ale
no właśnie,
przecież
długi,
pierwszy
długi,
zakład
trudny,
już funkcjonuje na strefie, drugi buduje się, bo to nie jest tak, że go tam nie ma, tylko buduje się. Trzeci za chwilę rozpocznie budowę, więc ja się z tego oczywiście cieszę i wierzę w to, że będą kolejne sukcesy, bo to nie podlega dyskusji. Ja nie będę od tego uciekał, bo tak naprawdę, jeżeli nam się nie uda pozyskać inwestorów, jeżeli nam się nie uda doprowadzić do budowy kopalni jednej, drugiej w województwie lubuskim, to województwo lubuskie dalej będzie tym, które jest słabym, najsłabiej wynagradzanym prawie że w skali całego kraju, więc jest to nasza bolączka i z tym trzeba walczyć i o to zabiegać. Ja myślę, że tutaj ja nie będę odosobniony, jeżeli pani znajdzie kogokolwiek, kto będzie kandydatem na prezydenta czy kandydatem na radnego, który powie, że nie będzie walczył o to, żeby w Zielonej Górze pojawiło się więcej inwestorów, to będę pod wielkim wrażeniem, bo to jest hasło każdego z tych, na którym zależy Zielona.
Co powinniśmy zrobić, żeby ci inwestorzy wreszcie byli, bo pewnie są określone warunki, które musi spełniać miasto, region, żeby ściągnąć.
Trzeba pamiętać, że sytuacja jest taka, nie inna i to nie jest tak, że my jesteśmy w oderwaniu od tej rzeczywistości. Ostatnio nie jest to wszystko takie proste, jakby się wszystkim mogło wydawać, ale ja wierzę w to, jestem przekonany, że również odniesiemy swój sukces. Pierwszy podstawowy to jest jak z budową domu. Kiedy można wybudować dom? No, kiedy ma się działkę, bo od tego trzeba zacząć. Jak się nie ma działki, to się domu nie wybuduje, mimo że ma się cegły. A na tej działce co musi być?
No,
musi być prąd, woda, dojazd, etc., etc. I te wszystkie rzeczy. Kończymy w tym roku, jest ostatnia, że tak powiem, tura finansowa, bo to jest 12 milionów złotych, które jest w budżecie przeznaczone na to, żeby zakończyć uzbrajanie strefy. Jestem przekonany, że jeszcze nie raz uda nam się wszystkich zaskoczyć w sensie pozytywnym, co się będzie w Zielonej Górze działo. Uważam też, że cieszę, nie ma co uciekać od tego, aby mówić, jeszcze raz mówić, że trzeba walczyć o to, żeby uniwersytet żył, funkcjonował jak najlepiej, bo to jest też ważne, istotne z punktu widzenia rozwoju miasta. Jeżeli ktoś tego nie zauważa, no to też będzie w błędzie, więc tak naprawdę tutaj to nie podlega żadnej dyskusji. Zielona Góra musi stawiać na uniwersytet. Zresztą rozmawiamy często na temat gospodarki w Zielonej Górze. Ja tak przyznam się szczerze, ostatnio sobie analizowałem, to Zielona Góra poniosła straszne i dotkliwe klęski, jeżeli chodzi o rynek pracy, no bo tak naprawdę Zastalu już nie ma, polskiej wełny już nie ma, Polonu już nie ma, browaru już nie ma, winiarni już nie ma, więc no, ten przemysł, który był w Zielonej Górze kiedyś przed zmianą systemu, który utrzymywał Zieloną
Górę.
Zielonej
Góry.
Ja wiem, ale tak naprawdę no, on znikł. Zielona Góra no, padła na kolana w pewnym sensie, no bo to były jej flagowe produkty. No, polska wełna, Zastal, winiarnia, browar, Polon, to były firmy, które były dużymi firmami. One wszystkie zniknęły z mapy Zielonej Góry. No, Zefam, przecież fabryka mebli, wielka też, Przylep, zakłady mięsne. No, to wszystko było tego, to wszystko upadło. Na ich miejsce powstały nowe firmy, choćby takie jak Stelmet, który zatrudnia w tej chwili już prawie 1000 osób, więc wielka firma, której nie było. Luk, który powstał i tak naprawdę udało nam się, że tak powiem, odbudować tą gospodarkę w Zielonej Górze. Mamy wiele firm z sektora informatycznego, z których ja jestem dumny,
tak,
z których się cieszę.
I można nawet powiedzieć, że robimy jesteśmy taką doliną krzemową e-biznesu, bo mamy i cinkciarza internetowego, obuwie, Elejti, to jest przecież nas, zegarki z Gora.pl, to też nasza,
no, Danley też,
nasza
więc,
firma
Danley,
także rzeczywiście to jest miejsce, które powinniśmy rozwijać.
I
właśnie.
My jesteśmy
to
najbardziej wirtualne... za i będziemy ich wspierać i wspieramy ich wszystkich w rozwoju, bo Streamsoft jeszcze przecież też jest jeden z liderów, rektor w ADB, więc
cieszy ta ambicja,
tylko pokazuje jakby jedną rzecz, w pewnym sensie najpierw dostaliśmy mocno po nogach i mocno nas to zabolało, bo te wszystkie takie marki, które były, no, Zielona Góra, z której Zielona Góra była znana, no już nie istnieją, tak, już ich po prostu fizycznie nie ma. To jest wiele tysięcy miejsc pracy, które zniknęły, no i trzeba było podnieść się z kolan i iść do przodu, i Zielona Góra to zrobiła, więc nie było to na pewno proste, nie było to łatwe, ale nie zapominajmy o tym. Ja często, jak jestem, zwłaszcza przy winiarni, no to żałuję, że nie udało się uratować tego zakładu, bo tak naprawdę my cały czas teraz reaktywujemy tradycje winne, a mieliśmy piękną winiarnię z pięknymi piwnicami, z pięknymi beczkami i i to zniknęło. Więc no, myślę, że Zielona Góra będzie się dalej rozwijała i będzie się rozwijała coraz szybciej, z czego jestem dumny, jestem o tym świecie przekonany, że się uda.
Panie prezydencie, obiecywać miejsca pracy, bo kiedyś pamiętamy
obiecałem
o tych 4000, ale rzeczywistość okazała się brutalna dla tych
tak,
ambicji.
Cóż, nie przewidywałem, że kryzys nastąpi tak, jak to miało miejsce i w pewnym sensie no, to troszkę pokrzyżowało te plany, więc to jest jedna z obietnic, której na pewno nie spełniłem i nie będę mówił, że jest inaczej. Obiecywałem również połączenie miasta z gminą i tutaj udało mi się dotrzymać słowa, więc stąd uciekam od już takich deklaracji, które są trudne później do zrealizowania, bo może się okazać, że te deklaracje są tylko deklaracjami stricte wyborczymi. Ja uważałem i zawsze mówię, że będziemy walczyć o rozwój uniwersytetu i to ma miejsce, bo jak sobie popatrzymy, to jednak...
No i studia zielonogórskie doceniły też połączenie i pana, bo
ja myślę, że to
niedługo
jest
odbierze
sprawa,
pan nagrodę.
Chodzi,
studia zielonogórskie, powiem, że to pismo
jeżeli
naukowe.
Chodzi o historię Polski, to jest rzecz, która na pewno zostanie w niej zapisana, jeżeli chodzi o samorządową historię Polski, to już na 100%, bo wszyscy o tym głośno mówią i wiedzą, że coś takiego miało miejsce, gdzie tak naprawdę udało mi się zrobić coś, z czego jestem dumny. Udało mi się wzbudzić w mieszkańcach przekonanie, że mają prawo podejmować decyzje i że od nich coś zależy, bo bardzo często słyszymy, że idź na wybory, zagłosuj, ale ludzie mówią, nie, bo ja nie mam na nic wpływu. W Zielonej Górze mieszkańcy wierzą w to, że mają wpływ na to, co się dzieje wokół.
Bardzo symboliczne też jest to głosowanie, to referendum, jeśli ono będzie dotyczące obwodnicy. W dniu głosowania politycznego oddajmy głos obywatelski.
Ale
to,
tak
to, jest,
naprawdę
to jest taki
uważam,
ciekawy
że,
symbol.
Uważam, że powinno takie głosowanie się odbyć, żebyśmy sobie odpowiedzieli, bo tutaj tak naprawdę są dwie grupy. Jedna mówi w ogóle nie obwodnicy, druga mówi tak pod pewnymi warunkami i cóż, no nie ma rozwiązania pośredniego, żeby znaleźć konsensus między tymi dwoma grupami, no bo można budować lub nie budować. Część mówi nie budować w ogóle za żadne skarby, choćby nie wiem co, a część mówi tak. Ja uważam, że mieszkańcy powinni mieć prawo się wypowiedzieć w tym zakresie, jak uważają, czy warto budować, czy nie, bo ja przyznaję się szczerze, że mam też takie zdjęcie i chyba na stronach internetu Urzędu Miasta też jest satelitarny, Zielonej Góry z 60 bodajże któregoś roku, gdzie no, osiedla Zastolowskiego, jakiego tam w ogóle nie ma, całe druga strona, gdzie jest tam Anny Jagiellonki, w ogóle tego nie ma, tych bloków tam nic nie ma, tam jest, że tak powiem, w części jest sad, w części są lasy, Trasa Północna to w ogóle jeszcze daleka droga, w ogóle to daleko od miasta było. Nie ma całego osiedla Przyjaźni, nie ma cegielni, która, że tak powiem, zwyczajowo zwana cegielnia, tam kiedyś była cegielnia, tam kiedyś, że tak powiem, to już było daleko w lesie, a teraz tak naprawdę Zielona Góra się rozwinęła, stąd konieczność myślenia o nowych rozwiązaniach komunikacyjnych.
Trzeba będzie to zdjęcie w planetarium pokazać.
Myślę, że
musimy
warto,
zrobić takie... krótką przerwę na piosenkę. Po piosence proszę dzwonić 68 326 9696.
To jest powtórka.
Prezydent Janusz Kubicki jest w studiu Radia Index. Odbieramy telefony słuchaczy. Mamy pierwsze połączenie. Halo, dzień dobry. Proszę zadać pytanie prezydentowi miasta.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jestem mieszkanką ulicy Leśnej, ale dzwonię we własnym imieniu oraz mieszkańców Zacisza, a w szczególności Bananowej, Agrestowej, Ananasowej, czyli całej zachodniej części tego osiedla. Proszę, a zarazem pytam, czy by była możliwość umiejscowienia przejścia dla pieszych ze sygnalizacją świetlną przez ulicę Wojska Polskiego na wysokości ulicy Malczewskiego?
Dziękujemy za to pytanie.
Ale słuchamy. Proszę panią, jeszcze o co chodzi? Tędy przechodzą dzieci do szkoły numer 18. Jest tych dzieci bardzo dużo. Niektóre kierują się na uczelnię, a niektóre przechodzą przez rondo Korczaka, które jest na dole, a wiele dzieci przechodzi na szagę, że tak powiem. Jest bardzo wielka prośba od nas wszystkich, aby umiejscowić przejście wyżej stacji benzynowej, bo dzieci też chodzą przez stację, no nie jest to bezpieczne.
Zgadza się. Dziękujemy za pytanie.
Dziękuję.
Panie prezydencie, prosimy o odpowiedź.
My generalnie chcieliśmy jakaś koncepcja czy projekt przebudowy całego tego układu komunikacyjnego, aż od Wojska Polskiego, aż do ronda jest u nas, bo tak naprawdę tam jest dość duży ruch. To jest takie miejsce też dość duży rzęsane. Tam jedna sygnalizacja świetlna jest koło WSP wzbudzana. I myślę, że warto byłoby się zastanowić, czy gdzieś nie postawić drugiej wzbudzanej sygnalizacji świetlnej dla dzieciaków i po prostu na pozostałej części barierki usterki, bo to jest jednak droga, która no, ma dość duże natężenie, tylko to, co mówimy, tam myślimy o trzecim pasie ruchu w ogóle, jakby tak, żeby było łatwiej, bo to jest tak samo jak, sam dobrze o tym wiem, wyjechać z ulicy Węgierskiej, Wojska Polskiego, czasami jak ktoś nagle stoi i próbuje skręcić w lewo, to się zaraz korek robi i dość duży, więc tam no, nie jest proste znalezienie łatwego rozwiązania komunikacyjnego. To, o czym pani mówiła, to postaramy się sprawdzić i zobaczyć, czy jest możliwe, a jeżeli tak, to ile by to miało kosztować i kiedy udałoby się to zrobić.
Czyli konkrety poznamy, żeby dzieciaki nie chodziły na szagę, jak to pani ładnie mówiła,
no jest
bardzo
tam,
słusznie.
To trzeba pamiętać o tym, że osiedle leśne i tak dalej, tam jest dość dużo już, to leśne kiedyś pamiętam, że to jeszcze też, jak rozmawiam o historii, no ładnych kilka lat temu tam nic nie było, a teraz już jest całe zabudowane i też tam, no w związku z tym ludzie mieszkają i...
No i to wymaga nowych rozwiązań.
Nowych rozwiązań, jak tam zrobić, żeby, że tak powiem, gdzieś jakiś kawałek zbudzanego przejścia się pojawił, bo dobrze by było, żeby dzieci mogły bezpiecznie przychodzić do szkoły, bo niestety ani właśnie Agrestowa, ani całe Leśne po tamtej stronie nie ma szkoły. Szkoły są wszystkie u góry, w cudzysłowie u góry, bo to przy węgierskiej, przy francuskiej są szkoły. Mhm. Szkoda, że nie da czasami się przenieść budynku jednego, bo tak, to gdyby się tak dało przenieść cały budynek, to byśmy na pewno postarali się, żeby jedna szkoła była gdzieś właśnie teraz w okolicach Zacisza, bo tam by się przydała. No ale to tak, jakbyśmy teraz tam wybudowali, to u góry trzeba byłoby zamknąć, więc niestety tam chwilowo nie planujemy budowy nowej placówki oświatowej. Ale taka sygnalizacja, warto się nad tym zastanowić i pochylić.
68 326 9696, można dzwonić do naszego studia. Pytanie mailowe. Czy w tym roku w powiększonej Zielonej Górze będzie możliwość zarówno dla studentów, jak i młodszych i starszych mieszkańców miasta skorzystania z lodowiska? Wraca temat, panie prezydencie. Jeszcze dokończę pytanie. Podkreślał pan kiedyś na antenie, że sprawy przyziemne są również ważne, a lodowisko chyba jest jedną z takich spraw. W Gorzowie lodowisko działa pełną parą, w Świebodzinie także. Nowa Sól nie pozostaje w tyle, a w Zielonej Górze otrzymujemy informację, że z powodu zbyt ciepłej pogody w tym roku już raczej nie pojeździmy. Szkoda by było, aby młodzież przesiedziała całe ferie w domach, bo w mieście nie ma absolutnie żadnych zimowych atrakcji, tak uważa Skocz.
Tak, w 100% się z tym zgadzam. Mamy bardzo duże lodowisko, co z jednej strony jest zaletą, z drugiej niestety wadą, bo tak duża tafla wymaga pewnych warunków technicznych. I jak nie znajdziemy jakiegoś rozwiązania, żeby je zadaszyć, bo w Gorzowie jest zadaszone, lodowisko nasze nie jest zadaszone niestety, to mamy problem przy takiej pogodzie, jak jest dzisiaj, że my nie jesteśmy w stanie po prostu tej dużej tafli, która jest potrzebna, w sensie jednej połaci, zmrozić takiego lodowiska i mnie też to boli, bo tak naprawdę to są, wszystko jest przygotowane i brakuje tego mrozu gdzieś tam. To jest tak samo jak no, z wyciągiem na Tatrzańskiej, który jest, ale tak naprawdę no, nie ma kiedy go rozłożyć, bo śniegowe warunki nam na to i pogodowe nie pozwalają, więc tutaj wcześniej czy później, jak nie znajdziemy rozwiązania, żeby je zadaszyć, to nic nie da. A niestety zadaszenie czegoś takiego jak nasze lodowisko to nie no jest właśnie rząd wielkości 100, 200, 300 tysięcy złotych, bo tak naprawdę w tym przypadku, jak ja to zawsze mówię, o drobnych nie rozmawiamy. My mamy dość dużą połać tego lodowiska, więc jak przymierzaliśmy się do tego, to wychodziło nam to w milionach złotych, ale ja wierzę w to, że wcześniej czy później, a wszystko wskazuje na to, że wcześniej uda się doprowadzić do sytuacji kolejnego zmiany czy nowej lokalizacji dla lodowiska, bo mi się marzy właśnie, żeby taki kompleks zimowy powstał na bazie tatrzańskiej, żeby tam jakiś igielit czy inną formułę, która pozwoliłaby jeździć cały rok zrobić, a wtedy no idealnym
to
miejscem...
To może właśnie pan obieca wtedy, teraz, jak
znaczy, cóż, ja o tym mówię, tutaj jestem przekonany, bo to nie jest obietnica.
Tego lodowiska.
To nie jest obietnica na wyrost, mi się marzy i jestem przekonany, że to zrobię na bazie wzgórz piastowskich, na bazie tatrzańskiej. Takie miejsce rekreacji i wypoczynku.
Zimowego, mówię, świetne,
zimowego, tam tatrzańska. Ja pamiętam, mam dziś widokówkę, że tatrzańska to na dwie strony była, jeszcze, że tak powiem, za starych niemieckich czasów, więc warto o tym pomyśleć. Szukamy środków unijnych, ale jest kilka miejsc, które pokazują, że możemy się postarać o to, żeby znaleźć na to środki unijne, więc jak najbardziej. A wtedy można by było, przecież tam obok jest wielki parking przy amfiteatrze, więc parking dalej byłby parkingiem, a obok parkingu jest plac, że tak powiem, zielony. No więc jakbyśmy tam całorocznie pomyśleli o tym, żeby lodowisko było w jakiś sposób już zadaszone, to byłoby to idealne miejsce, bo de facto właśnie przyjemne z pożytecznym każdy mógłby połączyć, a im więcej atrakcji w jednym miejscu, tym lepiej, więc na pewno to będziemy brali pod uwagę.
Zimowe centrum.
A jeżeli oczywiście pojawi się możliwość lodowiska, aby zafunkcjonowało teraz, to też, bo my jesteśmy do tego przygotowani. To nie jest tak, że my nie chcemy tego zrobić, bo po prostu czekamy, bo też nas to boli. No, niestety w tamtym roku, już kilka lat temu, naprawdę wiele razy mieliśmy ten problem, że wystarczy, że deszcz popada, czy coś takiego i lodowisko od razu jest nieczynne, więc po prostu trzeba je zadaszyć. Innego wyjścia nie ma.
Pytanie związane z MZK. Czy autobus linii 39, szkolny w nawiasie, który jeździ raz dziennie, musi jeździć z osiedla na Olimpię, zwanego ogrodnictwem, kiedy tam prawie w tym samym czasie jadą autobusy 9 i 10. Czy jest możliwość, aby ten autobus 39 jechał na przykład z Chynowa dalej przez trasę północną i dalej swoją stałą trasą? Bardzo szczegółowe pytanie.
Bardzo szczegółowe. Ja myślę, że pani redaktor prześle mi to pytanie. Ja prześlę oczywiście pani dyrektor MZK, która będzie w stanie odpowiedzieć fachowo na tak sformułowane pytanie, bo tak naprawdę cały czas w MZK czeka się na też głosy mieszkańców odnośnie funkcjonowania i odnośnie tego, gdzie, jak, który autobus jeździ, bo przy każdej korekcie, przy każdej zmianie rozkładu jazdy te uwagi są brane pod
aby rozważyć. Pewnie o autobusach bezemisyjnych jeszcze będziemy rozmawiać za tydzień, bo to też ważna sprawa. Jeszcze jedno pytanie mailowe uda nam się zadać, albo i dwa. Panie prezydencie, jak pana rodzina reaguje na to, że znów startuje pan na prezydenta?
No to poważne pytanie. Nie no, to trzeba by się rodziny zapytać, a nie mnie. O, to będzie najlepsza odpowiedź na tak postawione pytanie. Cóż, ja kiedyś podjąłem się tej trudnej roli, aby Zielona Góra wstała z kolan i była piękniejszym miastem i uważam, że naprawdę wiele rzeczy udało mi się zrobić. Chciałbym jeszcze kilka różnych kwestii, które rozpocząłem, dokończyć, bo warto wierzyć w to, że Zielona Góra jest wspaniałym, pięknym miejscem do życia i może być jeszcze ładniejsza, ma wielu wspaniałych mieszkańców, bo moglibyśmy o tym długo, długo dyskutować, wymieniając różnego rodzaju sukcesy Zielonej Góry i to nie tylko i wyłącznie na arenie wojewódzkiej, ale myślę, że na arenie ogólnopolskiej i nie tylko, więc jest to piękne, wspaniałe miasto do życia i trzeba walczyć o to, żeby takim dalej pozostało, żeby się rozwijało, żeby rozwijał się uniwersytet, żebyśmy mogli wspólnie razem tutaj żyć, żeby nie było tego, co ma miejsce w tej chwili chyba nie tylko i wyłącznie w Zielonej Górze, ale w skali całego kraju, żeby każdy z nas miał kogoś w swojej rodzinie, kto wyjechał za chlebem gdzieś poza, bo ja też mam w rodzinie brata, bo jest nas troje. Jeden z nas nie znalazł swojego miejsca w Polsce i też pracuje za granicą, co na pewno nie jest powodem do dumy ani dla mnie, ani dla większości polityków. Chcielibyśmy, żeby to w Polsce wszystkim żyło się jeszcze lepiej i nie szukać chleba gdzieś za granicą, więc trzeba o to walczyć i zabiegać, a wierzę w to, że to się uda.
To jeszcze pytanie słuchacza mailowe, no wyborcze również. Czym zasłużył sobie Kamil Kawicki, żeby być w komitecie Janusza Kubickiego?
Tak naprawdę to nie... Czym sobie zasłużył? Ja kiedyś zapraszałem wszystkich chętnych, którzy chcą wystartować, chcą zmieniać Zieloną Górę. Zgłosił się również Kamil. On jest dość kontrowersyjną postacią. Dla mnie również, to nie podlega żadnej dyskusji.
No, kiedyś w naszym programie nawet pan powiedział, że osoba, która prowadzi po spożyciu alkoholu samochód, powinna być karana tak jak za morderstwo?
Może tak, coś w tym stylu, bo uważam, że tak powinno być. Pan Kamil Kawicki został ukarany, poniósł konsekwencje. Tak naprawdę przyszedł i rozmawiał i prosił mnie o to, że chciałby się zrehabilitować i tak naprawdę, no powiedzmy sobie szczerze, że ciężko mu odmówić takiej szansy. To nie ja podejmuję decyzję w tym zakresie, czy on będzie miał prawo dalej funkcjonować, tylko podejmą to mieszkańcy. I cóż, no ja tak, może to głupio zabrzmi, tak, ale każdy, kto jest bez winy, niech rzuci kamieniem. I tych ludzi, którzy tym kamieniami rzucają, to tak byśmy wielu nie naliczyli, niech mi pani uwierzy. Więc myślę, że czasami warto dać ludziom drugą szansę. Niech walczy, niech pokaże, że popełnił wielki, wielki, głupi błąd, bo tak naprawdę to był wielki błąd z jego strony. I dajmy czasami też ludziom możliwość po prostu zrehabilitowania się, bo nie skreślajmy wszystkich też od razu. On poniósł konsekwencje, poniósł karę. To nie jest tak, że on jest bezkarny. To nie jest też tak, że on mówi, że stało się coś, co się nie stało. Więc chciałbym, żeby... Ja jestem gotów zawsze dawać każdemu drugą szansę, bo tak naprawdę, jeżeli będziemy się że tak powiem, czasami zbyt mocno oddalać od siebie, to nic dobrego nie wyniknie. Ja chciałbym, żeby jednak wszyscy potrafili się z sobą dogadywać i współpracować, więc chciałbym, żeby mieszkańcy określili, czy on zasługuje na to, czy nie, bo niech oni będą sędzią, katem w jego sprawie, a nie ktoś inny.
Są katem, jak przyjrzeć się komentarzom, które pojawiają się pod różnymi artykułami internetowymi, to, no, to jest taki publiczny lincz.
odbywa się. Wie pani co, no ale trudno to, Kamil chwili... też podjął tą decyzję, że chce się poddać takiemu linczowi.
No właśnie, to jest ciekawe, ja przed dziwię się panu, że pan widzi go w swoim komitecie, ale dziwię się jemu, że on jakby decyduje się po raz wtóry znowu oddać, czy wracać do...
No cóż, no ale to co ja powiedziałem, chciałbym, żeby każdy, zresztą to też tak jest, funkcjonuje, ja też znam kilka czy kilkanaście osób, do których gdybyśmy nie wyciągnęli tej pomocnej dłoni, to może ich życie wyglądałoby o wiele gorzej. Czasami trzeba dać komuś drugą szansę i to, co powiedziałem, no niech każdy sobie się zastanowi w swoim własnym sumieniu, czy nie jest tak, że on jest też gdzieś bez winy, że nigdy nie popełnił żadnego błędu, że gdyby ktoś mu w życiu gdzieś jednak nie wybaczył, czy nie podał tej, to jego życie mogłoby wyglądać całkiem inaczej. Więc stąd no właśnie, gdzieś moja decyzja, ona wcale nie była prosta, żeby była pełna jasność, bo to też się dość długo wahałem, dość długo z nim rozmawiałem na ten temat. Ja też mu tłumaczyłem, że tak naprawdę za chwilę odbędzie się publiczny grill, mówię, bo będziesz, że tak powiem, przez każdego od czci i wiary. On mówi, tak, ale ja chciałbym jednak wytłumaczyć, pokazać, że mogę być dobrym człowiekiem, że popełniłem błąd, że to było głupie, szczeniackie i chciałby to odpracować, więc cóż, niech mieszkańcy Zielonej Góry zadecydują, czy warto komuś w życiu dawać drugą szansę, czy nie, bo łatwo jest też rzucać tymi kamieniami do tych, którzy stoją pod pręgierzem. Ja też często takimi kamieniami dostaję od niektórych. Natomiast ja zawsze mam wiarę w ludzi. To jest taka moja gdzieś zasługa, idea. Wierzę w to, że ludzie są życzliwi, że to nie jest tak, że wszyscy kłamią, oszukują i mordują. Mam wiarę w ludzi i cóż, Zielonogórzanie będą mieli szansę 15 powiedzieć, czy uważają, że pan Kamil Kawicki zasługuje na to, żeby się zrehabilitować, żeby być innym człowiekiem, czy nie. Ale to jest ich decyzja i też Kamila, bo to, co pani powiedziała, gdyby on tego nie zrobił, to tak naprawdę no, nie byłoby całej tej dyskusji, która jest w tej chwili, a tak naprawdę to ona się odbywa. I z jednej strony też to dobrze, bo niech on pokazuje swoją pracą, że tak, popełniłem błąd, ale chcę się zmienić. Chcę pokazać wszystkim wam, że jestem innym człowiekiem, że popełniłem wielką głupotę.
A pan daje mu szansę. Dziękuję.
Ale jeszcze jedna rzecz, jeżeli można, bo z pytań zaległych mieliśmy jedną. Ja jak zwykle, kiedy pani się pytała o blok na Władysława IV numer 18, że tam jest problem z elewacją. On nie jest zarządzany przez miasto, tylko przez prywatnego zarządcę. Zwrócimy się do niego z uwagą, przekazując mu to wszystko, o czym pani nas ostatnio informowała.
Dziękuję za czujność, panie prezydencie, i za odpowiedź na to zaległe pytanie. Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry, był moim gościem.